filmie bez scenariusza.
Posiada niezliczone pokłady wrażliwości, a jego pojawienie się na scenie sprawia, że dzieje się trudna wręcz do opisania magia. Jego kreacje są stworzone z ciała i duszy. Współpracował z najwybitniejszymi reżyserami w Polsce. Jego twórczość charakteryzuje się niezwykle zróżnicowanym repertuarem ról, zarówno teatralnych, jak i filmowych. Gościem dzisiejszej audycji jest Roman Gancarczyk, aktor Starego Teatru Narodowego w Krakowie, od ponad 20 lat wykładowca w Akademii Sztuk Teatralnych. Jak wspomina pracę z Krystyną Feldman podczas planu filmowego Mój Nikifor? Jaki sekret kryje się za tym, że Małgorzata Szumowska tak często obsadza go w swoich filmach? I czy Roman Gancarczyk ma przepis na szczęśliwe życie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań już za chwilę. Zapraszam. Ewelina Walczak.
Kreatywność. Według mnie zajmowanie się czymś kreatywnym jest dla mnie właśnie esencją życia, nie? To znaczy, oczywiście kreatywność może dotyczyć wszystkiego, bo ktoś może, jak mówię, pracować w korporacji i też być kreatywnym. Nie chodzi o to, że musi malować albo uprawiać muzykę i tak dalej. Natomiast kreacja jest uwalniająca, jest wyzwalająca. Jakikolwiek rodzaj kreacji, że ja coś kreuję, coś stwarzam, po prostu cały czas tworzę. Jest to dla mnie istota jakby życia, nie? No bo przecież życie jest kreacją.
Przy mikrofonie Ewelina Walczak, a moim i Państwa gościem jest Roman Gancarczyk, aktor teatralny i filmowy, wykładowca na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Na co dzień związany z Narodowym Starym Teatrem imienia Heleny Modrzejewskiej, również w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Romanie, już od ponad 30 lat jesteś związany ze sceną Teatru Starego w Krakowie. Teatr to dla ciebie rodzina?
No właściwie mogę tak powiedzieć. Wiem, że to jest bardzo takie ryzykowne słowo i takie nadmiarowe. Po szkole nie byłem w Starym Teatrze, byłem jeszcze w Łodzi, a później w Teatrze Ludowym, ale debiutowałem w Starym Teatrze, nawet będąc w szkole średniej, statystowałem w Nocy Listopadowej słynnym spektaklu Andrzeja Wajdy. I jakoś tak Stary Teatr zawsze był dla mnie jakimś takim miejscem, no mówiąc najprościej, szczególnym. Jakiegoś genius loci, że rzeczywiście to miejsce jakoś dziwnie jest dla mnie tajemnicze i to jest ryzykowne mówienie takie o rodzinie, i tym bardziej, że przecież w Starym Teatrze jest bardzo duży zespół i wiadomo, że niektórzy odchodzą, niektórzy przychodzą i tak dalej, ale jest coś takiego według mnie fenomenalnego w tym zespole, że on się jakoś trzyma, to znaczy, no są takie stosunki familiarne, nie ma żadnej kastowości, że Ania Dymna rozmawia z kimś, kto przyszedł do teatru jak z koleżanką, nie? I vice versa i jakby jest to naturalne, nie ma hierarchii, mówiąc krótko, jest jakiś taki rodzaj, no rzeczywiście wspólnoty, nie? Ja wiem, że to jest też strasznie takie górnolotne słowo, ale ja tak to odczuwam. Może jestem naiwny, ale to trudno. Czuję się rzeczywiście jak w rodzinie. Jak graliśmy na przykład Wesele, oczywiście mówię o spektaklu Jana Klaty, no to graliśmy to na różnych festiwalach czy w różnych miejscach, że wszyscy ludzie z zewnątrz podkreślali to wielokrotnie, że w żadnym innym zespole nie dałoby się zrealizować takiego spektaklu. Akurat w Weselu jest przegląd całego zespołu, od najmłodszych do najstarszych, do naprawdę najstarszych. Andrzej Kozak, który już ma 90 lat, to widać, że rzeczywiście by się nie dało w innym zespole tego zrobić. Mówię o tym dlatego, że ludzie z zewnątrz to bardzo podkreślali.
Czy to prawda, że Roman Gancarczyk nie odmówił żadnej roli?
Właściwie to jest prawda, bo rzeczywiście jakoś tak, no, z bardzo prostego powodu nie umiem odmawiać, co nie jest dobrą cechą, dopiero próbuję się uczyć tego. No, po prostu w pewnym sensie jest to brak asertywności. No, muszę powiedzieć, że z żalem, że niestety, no, nie odmówiłem.
Ale nie żałujesz tych decyzji, czy pojawił się jakiś taki jednak w głowie haczyk, a mogłem?
Nie żałuję, ponieważ w moim świecie w pewnym sensie nie ma przeszłości, nie? Ja nie zaprzątam sobie głowy tym, co się stało. To już było i tego jakby nie ma. Oczywiście, że jest w pamięci, ale jakby mnie to nie dotyczy, nie? Niczego w życiu tak naprawdę nie żałuję.
Czy zawód aktora to jest empatia w praktyce?
No to jest trudne pytanie właściwie, ale to jest długa dyskusja, co w sensie postaci, aktor tworzy postać i tak dalej. To jest niekończąca się w ogóle dyskusja, ale z drugiej strony jest coś takiego, co teoretycznie mówiąc, pisał o tym Michał Czechow w tej książce o sztuce aktora, że w pewnym sensie ostatecznie idealny aktor jest idealnie empatyczny, nie? To znaczy, mówiąc tak skrótem, jeżeli gra Hamleta, to wszystko to, co przeżywa Hamlet, może empatycznie właśnie wyczuć. Nie musi się jakby katować, że tak powiem, siebie, czy tam czerpać ze swoich zasobów osobowościowych, tylko przez jakby taki rodzaj czystej empatii, jakby to powiedzieć, płakać z Hamletem albo krzyczeć z Hamletem, prawda? Trudno mi o tym mówić, no bo przecież chyba nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem idealnym aktorem, natomiast rzeczywiście jest to ciekawy nurt w ogóle. To znaczy, mnie to kiedyś zafrapowało, jak byłem recenzentem jednej pracy magisterskiej jednego ze studentów, który akurat o tym pisał. I to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście w pewnym sensie można empatią to wszystko załatwić, jeśli tak mogę się wyrazić. Oczywiście trudno mi powiedzieć, czy ja jestem człowiekiem empatycznym, ja jako człowiek, natomiast no w pewnym sensie chcąc, nie chcąc nawet, jako aktor muszę tego dziwnego zjawiska używać po prostu.
Chodzi mi o to, że aktorzy często mają okazję, tak kolokwialnie mówiąc, wejść w buty innych ludzi poprzez kreacje, które tworzą. Czy takie doświadczenia sprawiają, że łatwiej im empatyzować ze światem, rozumieć innych i dostrzegać rzeczy, na które w codziennym życiu, no, nie zwrócilibyśmy uwagi.
No ale to wydaje mi się, że to się dzieje jakby automatycznie wręcz, nie? No bo może u aktora jest to bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, zorganizowane, nie? No bo w takim sensie, że no to jest jego praca, że tak powiem, nie? No normalni, za przeproszeniem, normalni ludzie, znaczy nie aktorzy w tym sensie mówię, no normalni, przecież też cały czas grają różne role, nie? Tych ról w ciągu dnia może być nawet kilka albo kilkanaście. Przez chwilę gram ojca, przez chwilę gram żonę, przez chwilę gram opiekunkę, pracownika korporacji, jak jestem w pracy, nie? W ciągu dnia gra się kilka ról w zależności od kontekstu, więc w tym sensie wszyscy gramy cały czas, natomiast aktor jakby robi to zawodowo i więcej czasu jakby temu poświęca po prostu, więc w tym sensie można by powiedzieć, że rzeczywiście no to spojrzenie jest poszerzone, dlatego że nawet mówię o takiej prostej sytuacji, powiedzmy w filmie, nie? Że plan się odbywa w różnych miejscach, zwykle w różnych dziwnych miejscach. Ja już nawet nie mówię o graniu postaci, nie? Tylko mówię o miejscach, których ja, gdybym nie był aktorem, bym nigdy tam nie dotarł po prostu. Mówię tak na rybkę, nie? Miałem zdjęcia w piekarni, no to poznałem pierwszy raz w życiu prawdziwą piekarnię i prawdziwych ludzi pracujących w piekarni, nie? Więc jakby piekarzy, bo czy powiedzmy, no nie wiem, jak był robiony taki film, cała akcja się odbywa w pociągu i tam wynajęli przy siedzibie Warsu, oczywiście wagon, gdzie były kręcone te zdjęcia, no to poznałem całą sferę Warsu. Poznałem organizację ludzi, którzy tam są. Więc ja teraz jakieś, że pociągiem, no to jakby Wars już jest dla mnie czymś innym, nie? I tak dalej, nie? Znaczy, to się automatycznie poszerza, a przez to, że się gra postaci, no bo to jakby o tym mówimy, no to rzeczywiście, tak jak pisarze, prawda? Pisarze są w lepszej sytuacji, no bo nie muszą wykonywać tego jakby cieleśnie, tylko wyobraźni. Każda właściwie postać stworzona przez pisarza, może ich być dziesiątki w jednej powieści, jest w gruncie rzeczy jakąś emanacją jakiejś tam części osobowości jednak pisarza, nie? Najlepiej to widać na przykład u Dostojewskiego, ale, ale to jest jakby osobny temat, natomiast no bo wiadomo, że różni aktorzy w różny sposób dochodzą do postaci, czy wchodzą w postać. Niektórzy się dystansują, niektórzy czerpią bardziej z siebie, niektórzy wchodzą bardzo głęboko i tak dalej, i tak dalej. I trudno jest ocenić, co jest lepsze. Nie jest to według mnie ocenne. Gustaw Holoubek na przykład był wybitnym, wielkim aktorem, który był w gruncie rzeczy zawsze jednak Gustawem Holoubkiem. Znaczy był bardzo osadzony w sobie. Zawsze był ten rodzaj jego niesamowitej inteligencji, jakiś taki rodzaj inteligentnego człowieka, który przekazuje jakieś treści. I to było fascynujące. W latach 80., 90. w filmie, powiedzmy, amerykańskim ci wszyscy uczniowie aktor studio, którzy stosowali metodę. Jak Robert De Niro miał zagrać taksówkarza, no to przez kilka miesięcy jeździł taksówką i poznawał życie taksówkarza naprawdę, nie? To nie były żarty. U nas w Polsce trudno jest w filmie na przykład coś takiego zrobić. Oczywiście w teatrze ma się więcej czasu i tak dalej. No to jest inny rodzaj też ekspresji. I oczywiście, że wchodzi się, że poznaje się jakby inne życia, no po prostu. Paradoksalnie według mnie aktor powinien być bardzo właśnie zdrowy psychicznie w znaczeniu utwierdzony w swojej osobowości, bo bardzo są czasami niebezpieczne te wycieczki. Nie jest jakiś rodzaj rozszerzenia automatyczny, no bo na tym polega ta praca w końcu. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right,
filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że Roman Gancarczyk, aktor teatralny i filmowy, jest gościem dzisiejszej audycji. Romanie, pracowałeś z wieloma wybitnymi reżyserami, wśród nich Lupa, Sztur, Wajda, Jarocki, Wojtyszko, Jarzyna, Perceval, Strzępka, Kuc, Klata, Brzyk, Miśkiewicz, Borczuk, Garbaczewski i wielu, wielu innych. Ta lista jest długa. Ja wiem, że każde spotkanie jest w pewien sposób wyjątkowe, inne, daje co innego, ale gdybyś miał wybrać jednego swojego mistrza, kto by nim był?
No to jednak mimo wszystko wybrałbym Krystiana Lupę, dlatego że no, on traktuje teatr i w ogóle swoją pracę jako reżyserską jako, nie wiem jak to powiedzieć najprościej, no jako pewien jednak sferę sakrum, nie? To znaczy dla niego to jest bardzo ważne. Te utopie, które on sobie budował, to było dla mnie wtedy, jak go poznałem i tak dalej, to było dla mnie fascynujące po prostu. A później tak się złożyło, że sam też brałem udział w jego spektaklach. I mimo, że kosztowało to mnie no, dużo stresu, prawda, no bo zawsze się gra w obecności reżysera, który tą swoją utopię próbuje otulić, nie chce, żeby ktoś mu ją zniszczył, że tak powiem, przez swoją nonszalancję, że po prostu jakby potwierdziło mi się to, nie? To znaczy, no jednak te jego spektakle i jego sposób pracy był... No był dla mnie niezwykły. Przez długi okres czasu pracowałem właściwie z Krystianem, można powiedzieć, bo nawet robiłem zastępstwo u niego jako pierwsza rzecz w jego dyplomie. W tym sensie, że ja już byłem po szkole i tak dalej, natomiast musiałem w pewnym momencie zastąpić, że nie musiałem, tylko kręciłem się wokół tego dyplomu. W związku z tym w pewnym momencie zastąpiłem studenta, który tam wyjechał za granicę w realizacji telewizyjnej tego dyplomu. Mówię tutaj oczywiście o Szkicach Człowieka bez Właściwości Roberta Muzilla. Jakby, no można powiedzieć, że on jest takim mistrzem moim, że on mi gdzieś tam ukształtował w takim sensie, no że to jest takie jakby ważne dla mnie, nie? Znaczy ten teatr jednak zawsze był mimo wszystko ważny. W dużej mierze dzięki niemu, no i oczywiście wiadomo, że Krystian Lupa przecież jest i był. Teraz już mniej, nie? No bo jest ciągle gdzieś w rozjazdach, no przede wszystkim też wykładowcą w szkole, no i przecież bardzo często się brało udział w etiudach u studentów reżyserii pod jego okiem, więc emanacja, że tak powiem, szkolna też miała duże znaczenie. Akurat dawno nie pracowałem z Krystianem Lupą, ale on jakoś zostanie jakimś chyba już do końca moim mistrzem. Teraz się pojawił Luc Perceval, który też właśnie, bo to jest ciekawe, że Luc Perceval też traktuje swoją pracę niezwykle poważnie w tym sensie, że dla niego teatr też jest przez czynią sakrum. Znaczy mówię sakrum w takim sensie, że jest bardzo ważny, nie? To znaczy sakrum jako coś, co jest naprawdę, no jak ktoś jest wierzący i chodzi do kościoła, prawda, że to jest coś bardzo istotnego. Oczywiście nie mówię o efekcie, bo zawsze może być różny, natomiast ja mówię o podejściu i o w ogóle tej sfery teatru.
Na swoim koncie masz ponad 30 spektakli teatru telewizji. W tym 9 w reżyserii, no niestety już świętej pamięci pana Jerzego Sztura. To również była ważna postać na twojej drodze aktorskiej, prawda?
Tak, to jest bardzo ważna postać dla mnie, ponieważ nie robię wpisów na Facebooku, akurat zrobiłem wyjątek, bo rzeczywiście miałem dziwny jakiś, po prostu w dniu jego śmierci miałem sen, nie wiedząc o tym, że on zmarł nad ranem tego dnia. Po raz pierwszy mi się pan Jerzy śnił. To był niezwykły sen. Przede wszystkim był w szkole teatralnej pierwszym takim, no powiedziałbym, ważnym dla mnie profesorem, no i robiliśmy na trzecim roku i później robiliśmy dyplom Iwony Księżyc-Burgunda, którą on później przeniósł jakby inscenizacyjnie do Teatru Ludowego, oczywiście z aktorami z Ludowego, no ale ja grałem to samo i tam jakby w tej samej inscenizacji spędziłem z nim bardzo dużo czasu po prostu, no bo on przecież robił spektakle w Teatrze Ludowym, ze mną akurat, no oprócz Iwony jeszcze dwa i po prostu ten kontakt był właściwie cały czas. To się wiązało też z takim życiem też wyjazdowym, bo myśmy dużo jeździli po Polsce z tymi spektaklami i no krótko mówiąc, pan Jerzy był, mówiąc najprościej, towarzyszył mi cały czas. Oczywiście był później rektorem w szkole i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze takie dziwne powiązanie, ponieważ jak ja przyszedłem do szkoły w 2000 roku, no to właśnie Maciek Sztur, syn jego, przyszedł właśnie wtedy do szkoły i on był moim pierwszym studentem. Więc jakieś takie pokoleniowe, przedziwne powiązanie. Był mi bliską osobą, nie? To znaczy, nawet przez sam fakt, już nawet nie mówię w sensie artystycznym i tak dalej, no bo to jest oczywiste, w te teatry telewizji, no i teatry ludowym, no to jest nieustanna praca, nieustanne przebywanie z nim, nie? Jest no, z wybitym twórcą, z inteligentnym człowiekiem po prostu. Człowiekiem no bardzo znanym już wtedy, nie? No bo jakby to jest postać, która była przez wszystkich rozpoznawalna. Było to szczęście, że z tym człowiekiem można było spędzić tyle czasu po prostu.
I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world below. There is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. Dark clouds will gather round me. I know my way is hard and steep, but beauteous fields arise before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. So I'm just going over Jordan. I'm just going over home. Just going over Jordan. I'm just going over home.
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem jest aktor filmowy i teatralny Roman Gancarczyk. Romanie, cofniemy się do 2004 roku. Mój Nikifor. Wtedy Krystyna Feldman zagrała rolę tytułową, rolę życia, a ty, Romanie, grałeś Mariana Włosińskiego, opiekuna i przyjaciela niepiśmiennego malarza prymitywisty. W rozmowie Łukasza Maciejewskiego z Krystyną Feldman aktorka powiedziała: nie byłoby mojego Nikifora bez Romana. To jest taki aktor, który bardzo mocno jest właśnie dlatego, że go prawie nie ma. Wygląda jak każdy, ale to właśnie decyduje o jego sile. Pan każdy jest unikatem. Jak wspominasz pracę przy tym filmie?
No tak, to już jest 20 lat, właściwie 21, bo premiera była w 2004, a realizacja by się zaczęła w 2003 bodajże. I jak skończyliśmy Nikifora, ja powiedziałem Joasi, że no, to była przygoda, już się pewnie nigdy w życiu nie powtórzy. A Joasia Koskrause powiedziała: no co ty mówisz, Romku, zobaczysz, że będziesz miał wiele takich przygód. Okazało się, że jednak ja miałem rację, bo faktycznie nie miałem już takiej przygody filmowej. Joasia, świętej pamięci, Krzysiu Grauze, no stworzyli jakieś takie super, nie wiem jak to powiedzieć, warunki pracy. Bardzo to było niezwykłe. No oczywiście też w tym sensie to była przygoda, że ja rzeczywiście spędziłem tam przecież miesiąc na tym planie i prawie że codziennie miałem zdjęcia i tak dalej, że mogłem w to wejść, nie? Że nic mi nie przeszkadzało. No i ta niesamowita Krysia, która po prostu no, zrobiła jakąś niesamowitą rolę, a poza tym poznałem niesamowitego człowieka, bo to rzeczywiście była nietuzinkowa postać.
Można cię oglądać w wielu produkcjach filmowych czy serialowych. Zazwyczaj są to bardziej role drugoplanowe, czasem epizody, ale tworzysz z każdej zagranej przez siebie postaci, moim zdaniem, takie filmowe perełki, które na długo zostają w pamięci. Wielu reżyserów ma swoich aktorów, z którymi lubi współpracować i których często zaprasza do swoich późniejszych produkcji. Jak to się stało, że zostałeś jednym z ulubionych aktorów Małgorzaty Szumowskiej.
Tak, aczkolwiek gram rzeczywiście akurat w Małgosi epizody głównie. Właściwie w 33 scenach z życia tam była jakby większa rola, no ale no nie we wszystkich filmach, natomiast bo kiedyś Małgosia powiedziała, że że ona lubi, jak ja gram nawet epizod, bo że ja rzekomo przynoszę szczęście filmowi, no ale nie wiem, czy to jest prawda. No faktycznie te filmy, które nie grałem, są niezbyt udane, ale żartuję sobie oczywiście, ale faktycznie, no jakoś tak, nawet nie pamiętam, kiedy myśmy się poznali, bardzo dawno temu, bo na przykład wiąże się z Małgosią taka, a propos epizodów. W filmie Ono ja miałem 4 dni zdjęciowe. Grałem rolę policjanta w cywilu od spraw narkotykowych, który tam śledzi tego chłopaka głównej bohaterki. Było tam kilka scen i ta scena przesłuchania, tam pościgu i tak dalej, ale co się okazało, że kiedy film już został zmontowany, Małgosia mówi, że słuchaj, no ale niestety nie macie w tym filmie. Ale i rzeczywiście mnie nie ma, bo ona wycięła ten wątek, nawiasem mówiąc słusznie, bo on był niepotrzebny, i pokazuje się tylko na 2 sekundy, wyłaniam się z ciemności na może na sekundę i znikam. I bardzo sobie to cenię, że zagrałem najmniejszy epizod życia po prostu właśnie u Małgosi. Ale nie, ja po prostu jakoś zawsze lubiłem Małgosię w sensie jej pracy też, no bo ona jest oczywiście wariatką w pracy. Bardzo dużo u niej się improwizuje na zdjęciach i ja to akurat lubię po prostu. Też no znakomicie oczywiście się dogadują z Michałem Englertem, piszą razem scenariusze zwykle i tak dalej. Ja uwielbiam w ogóle Michała, bo on ma doskonałe poczucie humoru, takie, które ja lubię, no i Małgośka też, no w związku z tym, jak gdyby, no, no ale akurat ostatnio nie grałem, a mimo to te filmy są dobre, więc nie wiem, czy to ta zasada, że jak nie gram, to są, to... No, to tak bym to zabawowo zakończył, że tak powiem. Ja też jestem w tej, jeśli tak można w ogóle powiedzieć, dobrej sytuacji, że nie jestem przeciążony filmem, prawda? Bo jeżeli są aktorzy, którzy przechodzą z filmu do filmu i następuje jakby automatyczne wręcz i oczywiste wyczerpanie, no bo to jest jednak męcząca praca ostatecznie. Ja po prostu lubię film. To znaczy w takim sensie lubię, że pomijając to, że się po prostu bierze udział w jakimś zdarzeniu, że biorę udział w jakimś powstawaniu jakiegoś świata, no bo każdy film jest jakby osobnym przecież też światem i to w różnych epokach zwykle, prawda, co jest też niezwykłe. Lubię w takim sensie, że, no wiem, nie jest to nic odkrywczego, ale że rzeczywiście każdy dzień jest przygodą w pewnym sensie. Czasami bardzo męczącą przygodą, ale jednak, nie, że jestem w tak różnych miejscach. No akurat to dotyczy teatru telewizji, nie, że 2 dni temu spędziłem cały dzień w prosektorium. Normalnie tam przecież nie wszedł i tak dalej. Lubię po prostu poznawać te nowe przestrzenie, oczywiście nowych ludzi. Akurat tak się składa, że jako pedagog większość aktorów znam. Zwłaszcza tych młodych, ale nie tylko, nie, przecież już 20 lat, co jest akurat bardzo fajną rzeczą, nie, no bo jakby nie jestem, że tak powiem, osamotniony na tym planie nigdy. No trochę, mówię tak, trochę, przepraszam, z pozycji dziecka, nie, to znaczy, trochę tak lubię jak dziecko, nie, to znaczy poznawać coś, że coś jest takiego kompletnie nowego, co mnie zaskakuje po prostu. To jest w ogóle ciekawy temat, nie, taki, niby to jest takie oczywiste, a w gruncie rzeczy nie jest oczywiste, nie, że jak to ktoś powiedział, ideał życia jest właściwie taki, jak my byliśmy dziećmi i rodzice powiedzieli, że jutro jedziemy na wycieczkę. Jest takie podniecenie, że się pierwszemu wstaje, co to będzie. W gruncie rzeczy rano się budząc, idealny stan to jest właśnie tego dziecka, nie? Co dzisiaj będzie? Znaczy, krótko mówiąc, ucieczka przed rutyną, nie? Że nie do pracy na ten, tam siedzę i później wracam i tak dalej, nie? To jest rutyna, to jest ta przeklęta rutyna, nie? To jest kwestia podejścia, nie? Bo ktoś pracuje w korporacji i może się fascynować swoją pracą i każdego dnia mieć coś innego. Tylko ja mówię o takim w ogóle podejściu, nie? Do przeżywania świata. Nie, że co dzisiaj się stanie, nie? No bo może się stać coś niezwykłego. Zrobiłem taką hiperbolę, ale mówię o tym, że namiastka tego jest w filmie, nie? Że jadę na plan, nawet nie wiem gdzie, i to jest jakieś czasami niezwykłe miejsce, nie? Są nowi ludzie. Dalej, no szkoda, że to jest takie męczące, że czasami trzeba siedzieć 10 godzin tam i tak dalej, ale więc w tym sensie jest to dla mnie jakieś zawsze pobudzające, podniecające, bym powiedział wręcz.
Wracając do twoich ostatnich ról filmowych i serialowych, zagrałeś w głośnym serialu Stulecie Winnych oraz Wielkiej Wodzie. Ta produkcja zdobyła no, ogromne uznanie wśród widzów na Netflixie, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jak wspominasz te doświadczenia?
Stulecie Winnych. Bardzo ciekawa przygoda, rzeczywiście. Była wspaniała obsada i świetny reżyser Czaskalski, którego poznałem wcześniej, w Teatrze Telewizji zresztą. Jak na polskie warunki ten film miał dosyć no można powiedzieć, jak mówię, na polskie warunki, dosyć duży budżet, także ten film jest, że tak powiem, dobrze wyrobiony, jak to się mówi. I rzeczywiście atmosfera była wspaniała na tej pracy. No i rzeczywiście też to długo trwało. I też, a propos tego, co powiedziałem przed chwilą, no poznawało się różne ciekawe przestrzenie, nie? Byliśmy w dwóch skansenach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeróżne dziwne miejsca. Wielka woda. Pierwszy raz pracowałem z Jankiem Holoubkiem jako reżyserem, bo kiedyś pracowałem z nim, ale jeszcze jak był operatorem, natomiast po prostu on mnie zauroczył. Oprócz tego, że jest świetnym gościem, po prostu ze świetnym poczuciem humoru, to że on jest tak wspaniałym reżyserem. No wręcz mnie to zaskoczyło, że on ma to po prostu, że on czasami kończył wcześniej wręcz zdjęcia. Też jest operatorem, więc pewnie to wszystko ma gdzieś w głowie ułożone, no ale też mówię o pracy z aktorem, nie, że on to jakby tak znakomicie to po prostu pracuje, no miał wybitnego ojca, to prawda. No i mamę, ma wybitną też aktorkę, natomiast jakoś mnie zauroczył ten Janek Holoubek.
Thank you.
filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem jest Roman Gancarczyk, aktor teatralny i filmowy. Romanie, czy karierę robi się w Warszawie, jeśli chodzi o ten świat filmowy?
Tak, no to jest naturalne zresztą, nie? No bo jest naturalny dostęp też do aktorów. Jest jednak pewien problem z sprowadzaniem aktorów, tam są ludzie na miejscu i to jest naturalne, nie ma w tym nic niezwykłego. I w tym sensie można tak powiedzieć, nie? Natomiast no ja w sumie nigdy nie miałem takiego parcia, że ja muszę, że chcę zrobić karierę w filmie i tak dalej. Jakby w pewnym sensie no płynąłem, że tak powiem, nie? To znaczy, jeżeli miałem coś, no to po prostu brałem udział i tylko tyle, nie? Zresztą to śmieszne, bo ja nigdy nie byłem w agencji. Natomiast kiedy to było dwa lata, to może już mylą mi się lata. Jakby namówiły mnie Joasia Koskrause z Jowitą Budnik, namówiły mnie, że ja muszę się zapisać do agencji, no i właściwie pod ich wpływem się zapisałem do agencji. Co zresztą sobie bardzo chwalę w gruncie rzeczy. Natomiast jakby no nie mam parcia, mówiąc krótko, takiego ciśnienia, że ja chcę zagrać dużą rolę w filmie i tak dalej. Jeżeli się pojawi, no to się pojawi, a jak się nie pojawi, to się nie pojawi. Nie ma w tym, no tak, ale w tym napięcia.
Twoje serce jest tutaj w Krakowie.
Przeczytałem na Facebooku, że zrobiono plebiscyt i się okazuje, że w plebiscycie jednak Polacy zdecydowali, że Kraków jest najpiękniejszym miastem w Polsce, więc ja się podpisuję pod tym. Rzeczywiście, no może jestem sentymentalny, ale faktycznie jakoś, no to jest związane z wieloma rzeczami oczywiście. No lubię to miasto i jakoś nie mogę sobie wyobrazić, bo też miałem takie propozycje, żeby się przenieść do Warszawy, po prostu do teatru, ale jakoś nigdy poważnie o tym nie pomyślałem tak naprawdę. Lubię w sumie Warszawę, ale lubię tam przyjechać na chwilę. No to nie wiem, może mam ograniczoną wyobraźnię, ale nie umiem sobie tego wyobrazić, że ja bym tam po prostu mieszkał na stałe. Nie wiem, no taki już jestem, przykro mi.
No to tak już może na koniec. Gdybyś nie został aktorem, albo gdybyś miał wykonywać inny zawód, to co by to było?
Ostatnio myślałem o muzyce. To znaczy, że była jasność, ja nie chodziłem do szkoły muzycznej, amatorsko coś podgrywam na fortepianie i nie znam się na muzyce, natomiast muzyka jest dla mnie jakby no czystą magią. To znaczy, mógłbym być albo instrumentalistą, albo jakimś pianistą, albo na przykład dyrygentem, albo kompozytorem, nie wiem. No po prostu muzyka jest czymś niesamowitym.
Czy Roman Gancarczyk ma przepis na szczęście, na szczęśliwe życie?
No, toś mi zadała pytanie teraz. No, oczywiście nie ma takiego przepisu, natomiast myślę, że mimo wszystko, to też nie jest nic odkrywczego, ale pewien rodzaj dystansu i poczucie humoru na własny temat i na temat tego, co się dzieje, jest dobrym sposobem na życie dobre i kreatywne. Dlatego, że całe zło i napięcie bierze się przecież z przywiązania do czegoś, nie? Oczywiście nie chcę tu mówić zaraz o filozofii buddyjskiej i tak dalej, o nieprzywiązywaniu się, bo można o tym mówić, natomiast rzeczywiście, jakby to powiedzieć, no Budda miał rację, według mnie. To znaczy nieprzyleganie, mówiąc dokładnie, do czegoś, w sensie, które wytwarza w nas negatywną energię, bo tego nie możemy osiągnąć, jest przyczyną wszelkiego cierpienia po prostu, nie? Więc w tym sensie, ja bym się tutaj zgodził z Buddą. Wiem, że łatwo się tak mówi, nie? Natomiast może się to pojawia z wiekiem, nie wiem, no po prostu każdy ma swoje życie i swój los, nie? Natomiast nie drugą, bo to się wiąże jedno z drugim, jest według mnie kreatywność. Wiadomo, że są ludzie bardziej kreatywni i mniej, natomiast według mnie zajmowanie się czymś kreatywnym jest dla mnie właśnie esencją życia, nie? To znaczy, oczywiście kreatywność może dotyczyć wszystkiego, nie? No bo ktoś może, jak mówię, pracować w korporacji i też być kreatywnym. Nie chodzi o to, że musi malować albo uprawiać muzykę i tak dalej. Natomiast kreacja jest uwalniająca, jest wyzwalająca, nie? Jakikolwiek rodzaj kreacji, że ja coś kreuję, coś stwarzam po prostu, coś po prostu cały czas tworzę, jest to dla mnie istota jakby życia, nie? No bo przecież życie jest kreacją, więc jeżeli, gdyby założyć, że dusza istnieje i jest jakby naszą esencją i stwarza nasze życie, no to dusza nie lubi się nudzić, nie znosi nudy, nie? To znaczy dusza potrzebuje nieustannej zmiany, nieustannej kreacji. W związku z tym w momencie, kiedy cały czas coś nowego kreujemy, to jakby de facto wtedy dopiero żyjemy, nie? To znaczy tak naprawdę dopiero wtedy, jakby to powiedzieć, dusza też ożywa, nie? No bo dusza nie znosi tego zastoju, rutyny.
Ale kto pyta?
szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Gdybyś mógł nakręcić film o swojej miejscowości, z której pochodzisz, to jaki to byłby film?
Był to film Rudnik, inspirowany Wielopole Tadeusza Kantora. No to jest luźne bardzo skojarzenie, ale no wiem, bardzo odległe, ale no po prostu zawsze sobie tak żartowałem, a może w tym żarcie coś jest. Fascynowałem się kiedyś Kantorem, znaczy nadal się fascynuję nim, jego twórczością i skoro on zrobił spektakl Wielopole, no to ja bym nakręcił Rudnik.
Co cię wzrusza?
Jakieś czasami bardzo drobne rzeczy, zwykle, w sensie takie bardzo drobne, niepozorne nawet, bo czasami się to pojawia jakby niespodziewanie, bo jak byłem na, co ci mówiłem, na tym dokumencie Pianoforte, o tym konkursie chopinowskim, ja byłem zaskoczony tym, że ja na tym dokumencie płakałem, znaczy wzruszyłem się, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem do końca, z czego to wynika, dlatego że rzeczywiście w dzieciństwie, jak zacząłem się uczyć grać na fortepianie, ale ja się uczyłem tylko przez półtora roku, ja nie gram na fortepianie, zawsze jako dziecko już oglądałem, znaczy dziecko, no młodzieniec, fascynowałem się tymi konkursami chopinowskimi, zawsze je oglądałem namiętnie i tak dalej, i tak dalej. I widocznie coś takiego się we mnie otworzyło, że tak powiem, z dzieciństwa prawdopodobnie, jakieś warstwy. Oczywiście widziałem fragmenty właśnie tego ostatniego konkursu chopinowskiego i były tam sytuacje, które były rzeczywiście, jakby to powiedzieć, wzruszeniogenne, ale to nie dotyczyło jakby akcji samej, tylko jakieś dziwne zbitki, nie wiem, z dzieciństwa, że ja co chwilę jakby płakałem. Sam byłem zaskoczony tym po prostu. Więc w tym sensie mówię, że wzruszenie może nas dopaść w zupełnie, znaczy mówię o sobie oczywiście, w niespodziewanym momencie, prawda? Z dziwnej jakby koincydencji, że tak powiem, czy sprecenia różnych obrazów, czy różnych poziomów.
O czym marzysz?
O tym, żeby wiedzieć, kim jestem. Żeby osiągnąć stan wiedzy. Można powiedzieć, czyli używając jakby takiej terminologii ogólnej, żeby się obudzić.
A jakbyś mógł zamieszkać w historii z któregoś filmu, to którego i dlaczego?
Uwielbiam bezgranicznie twórczość Ingmara Bergmana, chociaż jego filmy są mroczne, ale powiedzmy, że no to wybierzmy Fanny i Aleksander.
Czy jest jakaś scena filmowa, która nigdy cię nie opuściła?
No, takich scen jest mnóstwo. Ostatnio dużo rozmawiałem o... To jest genialna scena według mnie. Mówię akurat o Bękarcach wojny. Mówię o pierwszej scenie z tego filmu, tej długiej sekwencji. Z wielu powodów. Jest wiele oczywiście scen z Ojca Chrzestnego, ale powiedzmy, że będzie to na przykład scena śmierci Marlona Brando, jak się bawi z wnuczkiem w ogrodzie i umiera. Jest oczywiście gangsterskie kino, dawno temu w Ameryce, bo ten film wywarł na mnie bardzo duże wrażenie wtedy, że nie tylko na mnie, ponieważ on jest genialnie skonstruowany. No tam jest ogromna ilość scen, ale powiedzmy, że będzie to scena, kiedy następuje retrospekcja. Transformacja w czasie i ogląda Robert De Niro, młodą Deborę, w której się zakochał jako młodzieniec.
Gdybyś miał wybrać się na bezludną wyspę i mógł zabrać ze sobą tylko jedną książkę.
Tylko jedną książkę. Jednak bym wziął Bruno Schulze, powiedzmy, Sklepy cynamonowe.
Jaki film z twojego dzieciństwa lub młodości miał największy wpływ na ciebie?
No nie wiem, chyba bym powiedział jednak o Potopie. Miał wtedy lat, ile, 12 chyba? No mówię o tym filmie dlatego, że on w pewnym sensie, nie całkowicie, ale w dużym chyba sensie zadecydował o tym, że ja w ogóle chciałem zostać aktorem, bo jak obejrzałem ten film, to takie marzenie powstało we mnie, że jak tak zobaczyłem tego Olbryskiego, tego Kmicica i ten cały świat, bo to był świetnie zrealizowany film zresztą, z dużym rozmachem, wtedy można było takie filmy robić, no to po prostu miałem jakoś takie pragnienie, że właściwie ja też bym tak chciał, tak grać, tak jeździć na koniu, co mi się do pewnego stopnia udało w Bożej Potrzewce, bo tam jeździłem koniem. No, trochę, ale no nie, a nie tak jak Olbryski w Potopie. Ale nie, ale ten film zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Powtarzam się, ale to jest naprawdę znakomity film i jakieś takie, no nie wiem, no takie zrodziło się we mnie pragnienie też, żeby też tak grać w takim filmie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był aktor teatralny i filmowy Roman Gancarczyk.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.
Subiektywne polecajki.
Pierwszy film, który chciałabym Państwu polecić, to Biedne istoty. To produkcja, która budzi kontrowersje i dzieli widzów. Jedni są nim zachwyceni, inni uważają go za okropny i niezrozumiały. Ja bym powiedziała, że obejrzenie tego filmu to z pewnością doświadczenie, które ciężko zamknąć w określonych ramach. Mnie urzekł swoją kreatywnością i unikalnym stylem. Biedne istoty to film, który oferuje hipnotyzującą, surrealistyczną i osobliwą podróż. Emma Stone w roli Belly Baxter jest po prostu genialna. Ale nie tylko ona, cała obsada, w tym znakomity William Dafoe. No, film łączy odważną fantazję z głębokim wnikaniem w ludzkie emocje i pragnienia. Historia nawiązuje do Frankensteina, opowiadając o uszkodzonym, ale genialnym doktorze, który przeprowadza radykalny zabieg przywracający życie na ciele dziewczyny, która rzuciła się z mostu londyńskiego. W Biednych istotach moim zdaniem mistrzowsko wpleciono elementy fantazji, które przeprowadzają nas przez żywe doświadczenia bohaterki, zacierając granice między rzeczywistością a wyobraźnią. Tematyczne powiązania między życiem a śmiercią oraz etyczne dylematy związane z nauką i eksperymentami na ludziach sprawiają, że po seansie nie zostajemy obojętni. A do tego wspaniałe kostiumy, scenografia i muzyka. Drugi film, który chciałabym Państwu polecić, to Duńska perełka, czyli Na Rauszu. Film opowiada historię grupy nauczycieli, którzy decydują się na ryzykowny eksperyment. Przez cały czas spożywają niewielką ilość alkoholu, wierząc, że poprawi to ich życie społeczne i zawodowe. Choć początkowe efekty są obiecujące, no to szybko okazuje się, że granice i konsekwencje picia nie są tak proste, jak się wydawało. W filmie, który porusza temat alkoholizmu, depresji, kryzysu wieku średniego, starzenia się, udaje się w jakiś sposób emanować tą czystą radością i miłością do życia. A w roli głównej Mads Mikkelsen. Co to jest, proszę Państwa, za rola? Jego kreacja w tym filmie jest po prostu przepiękna i wzruszająca i jednocześnie zupełnie inna od jego dotychczasowych postaci. Na Rauszu to rozkoszna tragikomedia, która zostawia widza z refleksją i katarzys. To wszystko na dziś, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Michał Pastuszka, który program zrealizował.
Right now.